Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
W Watykanie zaprezentowano dokument roboczy Synodu Biskupów o rodzinie. Zapewniono, że nie będzie dyskusji nad zmianą katolickiego nauczania w tej kwestii. Spotykając się z młodymi astronomami, Franciszek zaapelował o powszechny dostęp do osiągnięć naukowych. W Laosie władze walczą z chrześcijaństwem. Aresztowanym w tym tygodniu 5 liderom lokalnych wspólnot grozi wieloletnie więzienie. 26 czerwca zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. W Watykanie zaprezentowano Instrumentum Laboris na najbliższy synod biskupów. Ewangelia rodziny, trudne sytuacje rodzinne oraz wychowanie do życia i wiary w rodzinie. To trzy główne osie, wokół których osnuty jest dokument. Zawiera on i syntetyzuje odpowiedzi na kwestionariusz o małżeństwie i rodzinie nadesłane do Watykanu z całego świata. Duszpasterstwo rodzin w obliczu nowych wyzwań to główne zadanie, jakiemu będą musieli sprostać ojcowie synodalni, mówił na prezentacji arcybiskup Bruno Forte, sekretarz specjalny synodu.
Charakter duszpasterski, jaki papież Franciszek pragnie nadać zbliżającemu się synodowi, widać w tym dokumencie wyraźnie. Nie będzie poddawać się pod dyskusję nauczania Kościoła. Medycyna miłosierdzia nigdy nie ma na celu przyczynić się do zatonięcia statku, ale zawsze dąży do uratowania go z burzy i zaproponowania rozbitkom niezbędnej pomocy.
Wszystkie narody powinny mieć dostęp do badań i kształcenia oraz móc cieszyć się zdobyczami nauki. Okazją do tego stwierdzenia było dla papieża spotkanie z uczestnikami szkoły letniej organizowanej przez Watykańskie Obserwatorium Astronomiczne. Jak zauważył Franciszek, Watykańska Szkoła Astrofizyki staje się praktycznym miejscem i modelem współpracy i dialogu młodych naukowców z różnych środowisk zjednoczonych w poszukiwaniu prawdy.
Questa iniziativa semplice e concreta.
Ta prosta i konkretna inicjatywa ukazuje, w jaki sposób nauki mogą być stosownym i skutecznym narzędziem wspierania pokoju i sprawiedliwości. Również dlatego Kościół angażuje się w dialog z naukami, wychodząc od światła rzucanego przez wiarę. Jest bowiem przekonany, że wiara może poszerzyć perspektywy rozumu, ubogacając go.
W tym roku Kościół w Stanach Zjednoczonych ma 477 nowych kapłanów. To zdecydowanie za mało, aby utrzymać ciągłość duszpasterstwa na obecnym poziomie. Aby zapewnić pełną wymienialność pokoleniową w duchowieństwie, neoprezbiterów musiałoby być trzy razy więcej. Kościół w Stanach Zjednoczonych doświadcza kryzysu powołań. Są jednak wyjątki. Dziennik The New York Times nie bez zdumienia opisuje sytuację w dwóch sąsiadujących ze sobą małych wioskach w stanie Michigan. W pierwszej, Fowler, mieszka zaledwie 1200 osób, a w drugiej, Westfalia, nieco ponad 900. Każda z nich wydała w ostatnich latach po 22 księży i w sumie 80 sióstr zakonnych. Również w tym roku były tam święcenia kapłańskie. Tym razem dwóch 26-letnich bliźniaków, Toma i Gary'ego Kenningsknechtów. Codzienna msza, różaniec, brak telewizji i wielkie, nawet 10-osobowe rodziny. W takich warunkach rodzą się powołania w tych niezwykłych wioskach. Kiedy ostatnio zapytałem w pewnej klasie, kto zastanawia się nad powołaniem do kapłaństwa czy życia konsekrowanego, na 43 uczniów kilkunastu podniosło rękę. Mówi ksiądz Matthias Tellen, proboszcz z Westfalii. Władze Laosu starają się powstrzymać rozwój chrześcijaństwa w tym kraju. W prowincji Savanskhet trafiło do więzienia 5 liderów lokalnych wspólnot chrześcijańskich. Zarzuca się im zabójstwo. W rzeczywistości towarzyszyli oni jedynie schorowanej chrześcijance w ostatnich chwilach życia. Zmarła ona w ubiegłą niedzielę po 2 latach ciężkiej choroby. W kwietniu przyjęła chrzest. Pomimo to pochowano ją według obrzędów buddyjskich, wbrew woli jej 8 dzieci, którzy również przyjęli wiarę chrześcijańską. O los uwięzionych chrześcijan upominają się obrońcy praw człowieka. W ich przekonaniu, uderzając w liderów, lokalne władze chcą zdławić chrześcijaństwo na tym terenie.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam.
witam naszych słuchaczy. Do końca czerwca zbierane są podpisy pod obywatelskim projektem ustawy zaostrzającym przepisy dotyczące pedofilii. Należy zebrać 100 tysięcy podpisów. Obowiązująca obecnie ustawa ma zostać poszerzona o prezentowanie małoletnim treści demoralizujących. Zajęcia z edukacji seksualnej w szkołach w Polsce proponują tzw. seks-edukatorzy, którzy takie deprawujące treści prezentują dzieciom i młodzieży. Zapraszam do wysłuchania audycji przygotowanej przez Katolickie Radio Warszawa i Tygodnik Idziemy. Rozmowę na ten temat z Kingą Małecką-Prybyłą. Z zarządu Fundacji Pro Prawo do Życia przeprowadził dla Państwa redaktor Wincenty Pipka.
Witam Państwa serdecznie. Podjęli Państwo nową inicjatywę, przyznam godną uwagi, bo mającą gdzieś tam w perspektywie, miejmy nadzieję, że niedalekiej, zatrzymanie marszu pedofilii w naszym kraju. Chodzi o taki krótki zapis, może przytoczę ustawy o zmianie ustawy, bo do tej pory można powiedzieć, jakoś tam byliśmy, czy nasze dzieci były chronione. Mieliśmy zapis, kto publicznie propaguje lub pochwala zachowania o charakterze pedofilskim, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Dodatkowo konstytucja nam to gwarantuje w artykule 72, tak. Prawda, że nie można deprawować naszych dzieci. Mamy prawo tego oczekiwać od naszego państwa.
Czyli generalnie niby powinniśmy czuć się bezpiecznie, a jednak państwo podjęli inicjatywę, zbierają teraz podpisy i z dużym sukcesem, jak wiemy. I chcą państwo dodać taki zapis, że tej samej karze podlega, kto publicznie propaguje lub pochwala podejmowanie przez małoletnich poniżej lat 15 zachowań seksualnych lub dostarcza im środków ułatwiających podejmowanie takich zachowań. Po co ta zmiana?
Obserwujemy to, co się dzieje na Zachodzie, w Niemczech, w Szwajcarii, we Francji, w wielu krajach europejskich. Natomiast w Polsce w zeszłym roku, 22 kwietnia, odbyła się taka konferencja w Polskiej Akademii Nauk. Ona była poświęcona właśnie edukacji seksualnej. I właśnie na tej konferencji przedstawiono dokument przygotowany przez Światową Organizację Zdrowia i Ministerstwo Edukacji w Niemczech. I ten dokument przedstawił standardy, według której edukacja seksualna w krajach europejskich się odbywa. I niestety tą samą drogą zmierza Polska. Na tym spotkaniu byli obecni przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia. I te standardy, które przedstawia nam Światowa Organizacja Zdrowia, są po prostu przerażające.
Dlatego może powiedzmy, jakie to standardy dla zobrazowania.
Oczywiście, to trzeba powiedzieć i to trzeba usłyszeć, tak? Więc dokument zawiera między innymi, bo to jest bardzo obszerny dokument, zalecenia do przekazywania takiej treści dla dzieci w wieku od 0 do 4 lat. Radość i przyjemność w dotykaniu własnego ciała, masturbacja w okresie wczesnego dzieciństwa, organizowanie zabaw lekarza, informowanie o różnych rodzajach związków oraz różnych związkach rodzinnych. Czyli po prostu chodzi o to, że rodzina to nie wygląda tylko tak mama i tata. Czyli dzieciom już zresztą są takie publikacje, bardzo ładne książeczki wydawane dla dzieci na Zachodzie, które pokazują, tam są różne zwierzątka przyjemnie wyglądające, które mają różne przygody i mają różne domy też właśnie wyglądające. Dla dzieci to po prostu takie zrównanie wszystkich form życia, współżycia. Dalej, jeśli chodzi o, wracając do standardów WHO, w wieku 4-6 lat już tutaj taka masturbacja jak najbardziej aktywna. Zresztą te równościowe przedszkola mają już kąciki zabaw dla dzieci. W Niemczech w tych kącikach dzieci się tam dotykają, nie mogą tylko przedmiotów do pochwy wkładać. To jest takie zastrzeżenie, ale jak najbardziej mają zabawki w kształcie narządów płciowych. No i dzieci...
Za przyzwoleniem.
Za przyzwoleniem, to są nawet za przyzwoleniem, to są nawet przymusowe lekcje. Nawet nauczyciele są zobowiązani, na przykład w Holandii, mieć takie specjalne seks-boksy, w których są pluszowe narządy płciowe i dzieci się tym bawią po prostu.
A jeżeli ja nie chcę, żeby moje dziecko...
Jeżeli mieszkałby pan w Niemczech, to na pewno trafiłby pan do więzienia, do aresztu.
Bo nie chcę, żeby deprawowano moje dziecko.
Nie ma pan wpływu na to, co w szkole się dzieje. Ma pan obowiązek dziecko posyłać na takie lekcje, więc absolutnie pana zdanie się nie liczy.
I to nam grozi.
I my idziemy tą drogą, tak. Już zresztą niedawno była wypowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich o tym, jaki wpływ mają rodzice mieć na to, co w szkołach, więc już się zaczynają takie wypowiedzi pojawiać, więc nie śpimy, już to się dzieje u nas. Dalej, wracając do standardów WHO, w wieku 6 do 9 lat dzieci mają poznać podstawowe informacje na temat antykoncepcji, różne metody antykoncepcji, a już w wieku 9-12 lat powinny tą wiedzę pogłębić, umieć te środki zastosować. Także to tak
znaczy,
w skrócie.
Egzaminy będą z tego, czy właściwie nie rozumiem, bo w wieku 9-12 lat Po co?
To jest przerażające, ale rodzice na te lekcje nie mają wstępu. Te lekcje, one, można powiedzieć, że w jakiejś formie już w naszej szkole są, dlatego że Ministerstwo Edukacji Narodowej współpracuje z Pontonem. To wszyscy tą organizację, myślę, znamy. Ona jest powiązana z Federą, czyli z Wandą Nowicką. To są te wszystkie feministki, które, jak sąd udowodnił, na liście płac przemysłu aborcyjnego są. Więc no, nie miejmy wątpliwości, że to ludzie z dobrymi intencjami przygotowują. To są ludzie, którzy na tym po prostu zarabiają, tak mówiąc wprost. Możemy to powiedzieć, bo jest wyrok, prawda, w tej sprawie. Powierzanie, znaczy akceptowanie w ogóle współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej z takimi organizacjami, to już powinno budzić nasz sprzeciw. Widzimy z tej korespondencji prowadzonej z Ministerstwem Edukacji Narodowej przez Ponton, że oni proponują te lekcje edukacji seksualnej właśnie opartej na standardach WHO. Czyli absolutnie seksualizując nasze dzieci, demoralizując je.
Psychika dziecka tego nie wytrzyma przecież.
W Holandii mamy już takie przykłady. Wiemy o tym, że dzieci są poddawane psychoterapii po takich zajęciach. W Niemczech też zresztą, czy nawet terapiach hormonalnych. No po prostu dzieci nie radzą sobie z rozbudzoną tak wcześnie seksualnością.
I psycholodzy śpią tam, czy jak?
Tam też
pojawiają się. Że zarobią na psychoterapii?
Próbują, myślę, że jakieś grupy rodziców. Ja znam bardziej może przykład francuski, bo tam mam siostrę, która 20 lat mieszka. Tam rodzice próbują coś robić. Wychodzą na ulicę, prawda? Słynne marsze w Paryżu. Niewiele na razie osiągają, ale bardzo dobry pomysł się pojawił wśród rodziców francuskich. Raz w miesiącu dzieci nie są posyłane do szkół. Po prostu rodzice rozsyłają sobie, mają taką siatkę informacyjną i postanawiają, że jednego dnia dzieci nie pójdą do szkół i to bardzo paraliżuje ich system edukacyjny. Ale to już są, powiedzmy, takie próba jeszcze ratowania czegoś, tak? My mamy jeszcze szansę w ogóle zablokowania tych demoralizujących zajęć w szkołach, także warto poprzeć nasz projekt, który, no celem jego jest przede wszystkim wprowadzenie klarownych kryteriów, umożliwienie ścigania osób demoralizujących nasze dzieci. No zakaz wstępu do szkół demoralizatorom.
Z tego, co pani mówi, to oczywiście wydaje się to bardzo logiczne i tutaj każdy, kto to usłyszał w tej chwili, już powinien powiedzieć, co mogę zrobić, żeby się przyłączyć do tego protestu. Tak mi się przynajmniej wydaje. Natomiast muszę panią chyba trochę zmartwić, bo jestem jakby świadkiem odbioru plakatu, który jest chyba państwa autorstwa, na którym informują państwo o tej akcji Stop Pedofilii. Osobiście słyszałem wypowiedź jednego z rodziców, mówi: o, jakie to treści takie bezpośrednie, co teraz powiedzieć dziecku, kto to jest pedofil, jak mam to wytłumaczyć? Nie boją się państwo tego, że właśnie, że jakby te dzieci zostają w ten sposób w obronie deprawacji, wciągnięte jednak w świat deprawacji?
Dlatego te plakaty są takie wprost mówiące o zagrożeniu, dlatego żeby właśnie nas postawić na nogi, obudzić nas, tak, bo myślę, że taki przekaz, gdzie rodzic widzi dwóch homoseksualistów, którzy idą właśnie do naszej szkoły, bo myślę, że mówi pan o tym plakacie, tak?
Tak.
Powstrzyma ich. To jest też apel do rodziców, żeby rodzice nie oddawali edukacji seksualnej w ręce edukatorów seksualnych i żeby sobie uświadomili poprzez ten plakat właśnie, że nie ma dobrych edukatorów seksualnych, że to oni są najlepszymi, najodpowiedniejszymi, najcudowniejszymi osobami, które mogą na temat w ogóle płciowości, tak, ze swoim dzieckiem porozmawiać i powinni wyprzedzić te rozmowy szkolne. Jeżeli nie czują się na siłach, powinni zrobić wszystko, żeby no, pogłębić swoją wiedzę, porozmawiać z innymi, jak sobie z tym radzić. Ale my musimy dzisiaj nauczyć się rozmawiać ze swoimi dziećmi na takie właśnie ważne, bardzo dla nich tematy. Myślę, że jak nawet dzieci nie pytają, to warto je prowokować, żeby te pytania zadawały w pewnym momencie, bo no, trafmy wcześniej z tym przekazem do naszych dzieci, niż ktoś inny to zrobi z złą intencją.
A jak pani mogłaby teraz, oczywiście to nie jest audycja poradnikowa, ale mówi pani prowokować, ale kiedy dziecko po przeczytaniu takiego plakatu mówi, patrzy, gender, pedofil, homoseksualista i mówi, mamo, co jest? Kto to jest pedofil?
To wszystko zależy też od wieku dziecka, prawda? Bo my najlepiej znamy swoje dzieci i wiemy, jaką treść one przyjmą, prawda? Ja mam najstarsze dziecko w wieku 7 lat, więc ostatnio też usłyszał słowo lesbijka i od razu zapytał mnie, mamo, a co to jest lesbijka? Kto to jest? Więc musiałam oczywiście do tej rozmowy się przygotować, ale ponieważ on jest dopiero siedmiolatkiem, wytłumaczyłam mu po prostu, no w takiej formie, że niektórzy uznają, że rodzina może mieć zupełnie inną formę. No i kiedy on usłyszał, że mogą być dwie mamy lub dwóch tatusiów, no to był bardzo zdumiony. No, uznał to za coś zupełnie nienaturalnego, nienormalnego i no nieakceptowanego. Tak. No, roześmiał się też, krótko mówiąc. Tak. Więc ja wytłumaczyłam mu to na zasadzie form, że ktoś próbuje nam po prostu zmienić świat, wszystko przetasować i to w ogóle nie ma nic wspólnego z porządkiem naturalnym.
Nie sposób uciec dzisiaj, bo żyjemy jednak cały czas tutaj, mając w tle aferę taśmową. To nie jest audycja polityczna w żaden sposób. To nie jest pierwszy raz, kiedy takie afery wypływają. Już pomijmy całe tło, kto nagrywa, dlaczego wypuszcza. Natomiast język osób z pierwszych, powiedzmy sobie, stron gazet, nie celebrytów, polityków, którzy trzymają nasz kraj w ręku, tak? Którzy powinni kształtować jakąś politykę naszego kraju. Język, sposób rozmawiania jest, szczerze mówiąc, porażający.
Nie do przyjęcia to w ogóle jest. I też powinniśmy sobie uświadomić, że tak naprawdę te wszystkie decyzje zapadają gdzieś tam. No, wielu z nas nie wie o tym, że minister edukacji przygotowuje nam taki horror dla dzieci, że tak bardzo chce zrobić duży zamach na niewinność naszych dzieci. To wszystko się odbywa w ich tajnych pomieszczeniach i tak dalej. My o tym nie wiemy, ale my dlatego wychodzimy na ulicę z plakatami. Dlatego jest strona stoppedofilii.pl, gdzie wszystkiego możemy się dowiedzieć, jakie są prawdziwe intencje naszych polityków, jakie są zamierzenia wobec naszych dzieci. I żeby wcześniej wyprzedzić, kiedy już droga nie będzie możliwa do zawrócenia, tak jak w krajach europejskich, zanim zaczniemy trafiać do więzień, podpiszmy projekt, naszą propozycję, która wprowadza właśnie zakaz wchodzenia seksedukatorów do szkół. Zachęćmy innych, jakby siejmy tą wiedzę też dookoła. Wydrukujmy karty z możliwością złożenia podpisu. Zaangażujmy się wszyscy, bo to jest nasza wspólna, ważna sprawa.
Czy ma pani może jeszcze tak na zakończenie jakieś twarde dane statystyczne z Francji, chociażby, jak mówi pani, bo my wiemy z kolei z dociekliwych takich przekazów dziennikarskich, że jeżeli tam odbywa się milionowa czy dwumilionowa manifestacja protestu w Paryżu, to u nas można się spodziewać co najwyżej wzmianki na ten temat. Natomiast jeżeli u nas się odbywa kilkutysięczna parada równości, to ambasadorowie kilku czy kilkunastu krajów występują z poparciem. Dysproporcja jest Dawid i Goliat.
To prawda, ale też proszę zwrócić uwagę, jaki jest styl wypowiadania się już. Nawet chociażby ministra edukacji we Francji, Vincent Peillon, w oficjalnej wypowiedzi powiedział tak: trzeba być zdolnym do tego, by wyrwać, wykorzenić ucznia z rodziny, ze środowiska, w którym wyrósł, z religii, aby stał się nowym obywatelem. W szkole następuje jego nowe narodzenie, a największym przeciwnikiem tego procesu, który sobie właśnie minister edukacji założył, jest, największym przeciwnikiem tego jest rodzina i Kościół katolicki, tak? I to na francuskich stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej to znajdziemy. Zresztą znajdziemy tam też również zalecane podręczniki do edukacji, które zawierają strony pornograficzne. Nam się to jeszcze w głowie nie mieści, ale tam to wszystko już jest i my tam idziemy.
Dziękuję za wizytę w studio. Dziękuję i zobrazowanie bardzo nam tego zagrożenia, bo to chyba już naprawdę wszystko, co mogliśmy w tych godzinach emisji powiedzieć na antenie. A i tak wydaje mi się, że jak na standardy Radia Katolickiego powiedzieliśmy bardzo dużo i to przecież muszą przyjąć też uszy dzieci w wielu domach. No ale tak jest, to nam grozi. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za ostrzeżenie.
Dziękuję i zapraszam na stronę stoppedofilii.pl.
Przypomnę, że naszym gościem była pani Kinga Małecka, który był członek zarządu Fundacji PRO. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu.
Dziękuję bardzo.
Z Kingą Małecką Prybyło rozmawiał Wicenty Pipka. Audycja została przygotowana przez Katolickie Radio Warszawa i Tygodnik Idziemy. To wszystko na dzisiaj. Jacek Domański dziękuję Państwu za uwagę i zaprasza na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.